ktoś, kto twierdzi, że muzyka klasyczna jest już dzisiaj praktycznie nieobecna w popkulturze, jest w podobnym błędzie jak wszyscy ci, którzy uznają łacinę za martwy język. O ile łaciną i jej echami w dzisiejszym słownictwie prawie każdego narodu zajmiemy się kiedy indziej i pewnie będzie to program w drewniakach przez naukę, tak dziś udowodnimy sobie, że muzyka klasyczna jest obecna na co dzień. Co więcej, inspiruje kolejne pokolenia twórców. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w drewniakach przez muzykę, a zaczniemy od czegoś, co zna chyba każdy facet na świecie. Okej, wszyscy faceci i pewnie znaczna część kobiet przez zasłyszenie. Tak jest, to hymn piłkarskiej Ligi Mistrzów, który formalnie powstał w 1992 roku i odpowiedzialny jest za niego Tony Britten, przy czym specjalnie użyłem tego określenia, bo pan Britten absolutnie tego utworu nie wymyślił. Wersja, jaką słyszymy przed każdym meczem Ligi Mistrzów, to mocno okrojona i przearanżowana wersja brytyjskiego hymnu koronacyjnego. Tak jest, nazywa się Zodak the Priest i jego autorem był Georg Händel, który napisał ten piękny kawałek w roku 1727 z okazji koronacji króla Jerzego II Hanowerskiego. Utwór, który wykonano w opactwie westminsterskim podczas najważniejszego momentu uroczystości, czyli namaszczenia władcy, w oryginale jest dużo dłuższy i naturalnie ma inny tekst, bo dziś w hymnie Ligi Mistrzów słyszymy, jak chór wychwala w trzech językach najlepsze drużyny świata, natomiast w pierwotnej wersji chór błogosławił władcę i życzył mu pomyślnego i długiego panowania. Co więcej, od momentu premiery w 1727 roku Zadok the Priest jest już stałym elementem koronacji i wykonuje się go zawsze podczas namaszczania kolejnych monarchów. Warto o tym pamiętać, gdy przed kolejnym meczem Ligi Mistrzów wspólnie z milionami ludzi na całym świecie, w tym z piłkarzami ustawionymi na murawie, posłuchamy tego arcydzieła muzyki klasycznej, bez którego popkultura nie byłaby taka sama. Ale takich utworów jest więcej! Bo absolutnie nie można pominąć kultowej Ody do Radości, hymnu Unii Europejskiej, który, czy się to komuś podoba czy nie, zna chyba każdy na tym kontynencie. Jednak zanim ten utwór stał się hymnem Unii, to i tak cieszył się sporą popularnością. W sumie nie ma się czemu dziwić, wszak to finał 9 symfonii samego Ludwika van Beethovena z 1824 roku. Tekst to dzieło pana Fryderyka Schillera, jednak dużo ważniejsze jest to, że pojawia się tam jakikolwiek tekst, bo Beethoven zrobił coś absolutnie przełomowego. Jako pierwszy w historii umieścił ludzki głos w symfonii. To właśnie w finale 9 symfonii siła ludzkiego głosu i orkiestry spotkały się po raz pierwszy w dziejach, a zgromadzona na wiedeńskiej premierze publiczność oszalała z zachwytu, czego Beethoven nie usłyszał. Stało się tak dlatego, że był już praktycznie kompletnie głuchy i jako, że nie był już w stanie samodzielnie dyrygować orkiestrą, to stał za plecami dyrygenta, tyłem do publiki. Kiedy zgromadzeni na sali wiwatowali, jedna ze śpiewaczek podeszła do mistrza, który niczego nie słyszał i odwróciła go w kierunku zachwyconej publiczności. Ponoć pan Beethoven niesamowicie się wzruszył. Niestety była to też jego ostatnia ukończona symfonia. To teraz coś dla fanów kina. Kto zna ten utwór? No cóż, na pewno Hannibal Lecter to wariacje goldbergowskie, ponoć jego ukochane dzieło, które wcale nie powstało na potrzeby filmu. Absolutnie nie. Wariacje goldbergowskie to dzieło kolejnego celebryty muzyki poważnej, Jana Sebastiana Bacha, który to dzieło skomponował jako swojego rodzaju chałturę. Napisał je na zamówienie pewnego hrabiego, który poprosił o coś, przy czym wreszcie spokojnie uśnie. Według tego, co dziś wiemy o życiu Bacha, ze wszystkich napisanych utworów to właśnie za ten dostał najwięcej kasy. Jednak to nie koniec inspiracji muzyką klasyczną w Hannibalu, bo pan Hans Zimmer, zainspirowany twórczością Dantego, stworzył absolutne dzieło sztuki. Vide Cor Meum, którego w filmie z radością słucha Anthony Hopkins. Jak zatem widać? Co tam widać? Słychać? Muzyka klasyczna otacza nas na co dzień i daleko jej do wymarcia. Poza tym każdy z wielkich wirtuozów gitary naszych czasów, jak choćby Alexi Laiho, zanim zaczęli wymiatać mięsiste solówki, zaczynali właśnie od klasyki, do której sięgano, sięga się i sięgać się będzie dalej. Zresztą czas na przykład. Posłuchajmy wspólnie magicznej wręcz interpretacji kanonu D-dur Johanna Pachelbela z 1680 roku w wykonaniu Jerry'ego Changa. Jeśli mogę coś zasugerować, to proszę dać trochę głośniej. Zdecydowanie warto. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.